Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś o pracy dla młodych rozmawiamy. W naszym regionie nawet 700 osób może znaleźć zatrudnienie w ramach tego rządowego programu Praca dla Młodych. Wiemy, że jest zainteresowanie, ale teraz chciałabym się dowiedzieć, z czyjej strony jest większe zainteresowanie, to znaczy firmy, które chciałyby zatrudnić i jednocześnie wziąć udział w tym programie, czy ze strony samych zainteresowanych, czyli młodych bezrobotnych do 30 roku życia. W NYS-ie jak sytuacja wygląda?
Ustawa o promocji zatrudnienia dzieli instrumenty na instrumenty czy projekty i programy dedykowane bezrobotnym, które mają wyzwalać ich inicjatywę i są dedykowane właśnie bezrobotnym. To są wszystkie bony dla osób młodych, bon zatrudnieniowy do 30 roku życia, na przykład tak, bon stażowy, i wtedy mamy sytuację, kiedy to osoba młoda dostaje ten bon, który jest taką gwarancją sfinansowania czy stażu, czy zatrudnienia, i wtedy ta inicjatywa leży po stronie osoby bezrobotnej i jest gro instrumentów, które są dedykowane pracodawcom, i wtedy ta inicjatywa musi wychodzić z ich strony, i takim właśnie instrumentem jest ten nowy program refundacja części wynagrodzenia dla pracodawcy za zatrudnienie osoby młodej. Więc to jakby też z ustawy wynika, kto w momencie aplikowania o jaki projekt czy program przejmuje inicjatywę. I tutaj w tej sytuacji jakby inicjatywa leży po stronie pracodawcy, bo to on musi złożyć wniosek i on z tym wnioskiem musi do nas dotrzeć.
Zatem przedsiębiorca przychodzi do Powiatowego Urzędu Pracy i mówi, że szuka takiego i takiego pracownika. I wy wtedy dopasowujecie konkretną ofertę pod bezrobotnego.
Znaczy, tak też się może zdarzyć, oczywiście, natomiast urzędy pracy promują swoje działania i ta promocja tego nowego instrumentu też już była dość mocno zakrojona. Mówiliśmy już o tym w ubiegłym roku, zresztą to się cieszy dużym zainteresowaniem pracodawców. Robimy konferencje, organizujemy spotkania, wydajemy materiały promocyjne, mówimy o tym w naszych lokalnych mediach, że od stycznia będziemy, prawda, dedykować pracodawcom taką nową formę wsparcia zatrudnienia, więc oczywiście na naszych stronach ukazują się informacje, są przygotowane odpowiednie dokumenty, bo do każdego programu, projektu, jakiejś formy wsparcia przygotowujemy dokumenty i w ramach których pracodawca aplikuje o
utworzenie stanowiska. To kto przychodzi, pani dyrektor? Jacy pracodawcy, jakich pracowników szukają?
W moim przypadku w powiecie nyskim gro złożonych wniosków na zatrudnienie osoby młodej to są stanowiska w handlu, w usługach, w handlu. Nieco zdecydowanie mniej jest, są to stanowiska produkcyjne. Może było tego więcej, ale też musicie państwo wiedzieć, że ustawa jakby ogranicza dostęp do tej formy wsparcia, a mianowicie w ostatnich 6 miesiącach prowadzenia działalności taki pracodawca nie mógł mieć zwolnień, nie mógł zwalniać pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, więc już przez analogię musi tą działalność prowadzić przynajmniej 6 miesięcy. Mało tego, pomoc, którą dedykujemy pracodawcom w ramach tej formy wsparcia jest pomocą de minimis, i w moim przypadku duże firmy, które były produkcyjne, duże firmy, które były zainteresowane tym instrumentem, niestety nie mogą złożyć wniosku, ponieważ pomoc de minimis, jaką uzyskały w ostatnich trzech latach prowadzenia swoich firm, przekracza 200 tysięcy euro.
Więc
też nie dla wszystkich, tak.
A w Strzelcach Opolskich kto jest zainteresowany, jacy przedsiębiorcy i kogo szukają?
Również głównie usługi, branża taka i budowlana, i metalowa, chociaż mamy również i podpisane nawet, że mamy umowy z jednostkami samorządowymi, które akurat zatrudniały osoby takie do prac pomocniczych, i takie umowy też zostały sfinalizowane. Te wnioski, które jeszcze nie zostały rozpatrzone, też dotyczą właśnie usług i generalnie dotyczą raczej takich pracowników, którzy jakieś konkretne kwalifikacje już muszą
posiadać. I też właśnie taki duży nacisk ze strony przedsiębiorców jest na to doświadczenie, o którym mówiła pani dyrektor z Opola?
Znaczy we wnioskach tak. Natomiast my próbujemy później negocjować, bo istnieje to niebezpieczeństwo, że nawet jeżeli teraz pracodawca zazwyczaj deklaruje, że on już kogoś tam ma, bo ktoś u niego pytał o tą pracę, że ta osoba będzie spełniała te warunki, ale my nie mamy pewności, czy za pół roku ta osoba jeszcze będzie u niego pracowała, bo tutaj są dwie strony jeszcze tej umowy już poza nami. Stąd ta osoba może się od tego pracodawcy szybko zwolnić i my na to miejsce musimy osobę o konkretnych kwalifikacjach pracodawcy podesłać. Stąd raczej negocjujemy to, żeby tamte wymagania nie były zbyt wysokie, żebyśmy później mogli sprostać jego zapisom tego, co jest we wniosku zapisane.
A w Opolu kto przychodzi?
No, ten rozdział jest dosyć duży, ale dosyć dużo jest ofert pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem. I tutaj dosyć dużo uaktywniły się kancelarie prawne, bardzo dużo wniosków jest do prawników. Mamy również w usługach, tak jak i w powiatach tych, co koleżanka i kolega mówili, w usługach typu kosmetyka, więc no, dosyć dużo jest w administracji niepublicznej, ale w administracji takiej biurowej u przedsiębiorców też dosyć dużo, w biurach obrachunkowo-księgowych, także no jest tych pracodawców dosyć dużo, którzy poszukują
pracowników. A czy to są, pani dyrektor, bo teraz tak sobie pomyślałam, czy to są firmy, które do tej pory współpracowały z wami, z powiatowymi urzędami pracy, czy to są takie firmy, które jakby po raz pierwszy tę współpracę nawiązują?
Dosyć dużo jest firm nowych, chociaż te, które dotychczas współpracowały, to absolutnie bardzo szybko składały te wnioski, bo cały czas utrzymywali z nami kontakty, ale okazuje się, że również no, te informacje dotyczące takiego nowego instrumentu, one dotarły do mnóstwa pracodawców i składają też tacy pracodawcy, którzy do tej pory nie korzystali z żadnych form wsparcia z naszej strony, nie składali również ofert pracy do urzędów, do Urzędu Pracy i widać z tych wniosków, że niekoniecznie do tej pory zatrudniały osoby i nagle są zainteresowane zatrudnieniem no, młodej osoby na okres 24 miesięcy, to takie dla nas też wydaje się trochę no, zastanawiające.
To jest ten moment, kiedy włącza się z waszej strony czerwona lampka, czy to jest powód do tego, żeby się cieszyć, bo no, im większa otwartość ze strony przedsiębiorców, tym lepiej.
I tak i nie, bo rzeczywiście to zależy, no, mówimy zawsze, że każdy pracodawca widocznie jest dobra koniunktura, bo potrzebuje pracownika i chce się rozwijać. Zresztą to takie są argumenty, ale również i z drugiej strony no, jest to troszeczkę zastanawiające, że do tej pory sobie pracodawca, który funkcjonuje od 10 lat, świetnie radził bez pracowników, był jednoosobowym podmiotem gospodarczym, a w tym momencie no, potrzebuje nagle pracownika. Także no patrzymy na to, bo oczywiście nie jest to żaden powód odmowy, rozpatrywane są wnioski, te, które jesteśmy w stanie zrealizować, bo to jest jak gdyby takie podstawowe kryterium dotyczące, czy mamy takich kandydatów do skierowania do tego pracodawcy. No i oczywiście to, co już tutaj pani dyrektor z Nysy mówiła i ze Strzelec dyrektor, rzeczywiście musi to być pracodawca, który absolutnie w ostatnich 6 miesiącach nie dokonał zwolnień, najbardziej z przyczyn ekonomicznych, ale w ogóle, czy dokonywał zwolnienia i z jakiego powodu na przykład to zatrudnienie u danego pracodawcy spadło.
A Woleśnie?
Znaczy, u nas zainteresowani są i składają wnioski pracodawcy z różnych branż, bo my mamy bardzo zróżnicowane, że tak powiem, ten przekrój pracodawców. Są to głównie przedsiębiorstwa małe i takie rzemieślnicze, natomiast też zainteresowane są firmy średnie. W większości są to firmy, które już z nami współpracowały. Ja myślę, że dlatego, że te podmioty, które z nami stale współpracują, one po prostu no, dzięki temu, że utrzymują z nami kontakt, szybciej mają informacje, bo oni uczestniczą w różnego rodzaju akcjach promocyjnych. Teraz, jeżeli były 2 konferencje promujące różnego rodzaju nasze nowe usługi, no to ci uczestnicy tych konferencji po prostu są lepiej poinformowani. Natomiast osoby, które tą ofertą jak gdyby są zainteresowane sporadycznie, no po prostu siłą rzeczy, no później się o tym dowiadują. Natomiast te informacje są na stronach internetowych, są na gablotach informacyjnych i tak jak mówię, no można się dowiedzieć z różnych źródeł. Natomiast zainteresowanie jest jak gdyby szerokie. Trudno tu wskazać jak gdyby jedną branżę.
Drodzy Państwo, to jeszcze jedna kwestia. A propos Krajowego Funduszu Szkoleniowego pieniędzy także w ramach tego funduszu. To są nowe pieniądze, które mają być uruchomione na szkolenia, ale szkolenia mają wybierać sami pracodawcy, to znaczy pracodawcy mają decydować, na jakie szkolenie wybiorą się pracownicy. Jak to jest z tymi szkoleniami? O to chciałam zapytać, czy one są skuteczne, czy nie są skuteczne, bo różne opinie są na temat szkoleń, na temat aktywizacji bezrobotnych poprzez szkolenia. Jakie jest Państwa zdanie, Pani Dyrektor? Pytam Panią Dyrektor Finesę.
Przepraszam, mówimy o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, czy mówimy o szkoleniach bezrobotnych?
Mówimy najpierw o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, ale w kontekście też nieco bardziej ogólnym, to znaczy jaka jest skuteczność w ogóle tych szkoleń?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest dedykowany pracownikom i pracodawcom, czyli zupełnie nie osobom bezrobotnym, to jest zupełnie inny klient i inna grupa. Natomiast Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako wsparcie pracodawcy i pracowników w podnoszeniu, uzupełnianiu kompetencji zawodowych funkcjonuje już cały 2015 rok. Co my obserwujemy? Trudno tu mówić o skuteczności, dlatego że każdy rok ubiegły to był rok, gdzie ten instrument, to narzędzie, to wsparcie było dedykowane osobom po 45 roku życia.
Teraz już nie ma jest ograniczenia.
To, nie mamy tu ograniczenia wiekowego. I myślę, że to było uzasadnione, ponieważ patrząc na mapę krajów, gdzie to kształcenie ludzi w wieku 45 plus, prawda, kształcenie ustawiczne jest na dość wysokim poziomie w takich krajach, jak Niemcy, czy kraje skandynawskie, czy nawet Czesi i Słowacy, to w Polsce niestety tylko niecałe 4% osób powyżej 50 roku życia podejmuje dalsze kształcenie czy uczenie. My w swoim powiecie zaobserwowaliśmy w roku ubiegłym taką tendencję, takie odwrócenie troszeczkę ról, ponieważ powiedziałam, że fundusz jest skierowany do pracodawców i to pracodawca, składając wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, powinien wskazać instytucje szkoleniowe, powinno wskazać pracownika zakres szkolenia, jaki chce dedykować temu pracownikowi swojemu. Troszeczkę rolę się odwróciła, mianowicie to instytucje szkoleniowe przejęły jakby tutaj inicjatywę i instytucje szkoleniowe, obserwowaliśmy to, prawda, po złożonych wnioskach, gdzie ta sama instytucja jakby wychodziła z wnioskiem zamiast pracodawcy w imieniu pracodawcy, tak bym powiedziała, prawda, na przykład w określonej branży, czy to piekarnictwo, czy jakaś inna branża. I tutaj widzę takie odwrócenie rol. To nie pracodawca bardzo często, nie w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach decydował o tym, że decyduje się na przeszkolenie swoich pracowników, ale inicjatywę przejmowała firma szkoleniowa. I myślę, że wtedy też nie do końca pracodawca, na przykład pracodawcy orientują się, jeżeli chodzi o ten rynek szkoleniowy, o rynek instytucji szkoleniowych, rynek szkoleń, nie znają też do końca cen za szkolenia zawodowe. I to chodziło do sytuacji, kiedy na przykład po rozmowie z pracodawcą, który złożył wniosek na szkolenie, gdzie szkolenie, ja abstrahuję teraz, już nie będę wymieniać zawodu, kosztowało, zakładam, 8 tysięcy. My po sprawdzeniu cena rynkowa 2 tysiące, rozmawiamy z pracodawcą, dlaczego tak? No i słyszymy, że ale wie pani, ja tylko ten wniosek podpisałam, tak? To znaczy, że nie było żadnej weryfikacji. I tutaj ta inicjatywa jednak powinna wyjść od pracodawcy i powinna dotyczyć faktycznych potrzeb, tak? Czyli podniesienia kwalifikacji, zmiany w momencie, kiedy zmienia się profil produkcji, czy są otwierane nowe wydziały. A dlaczego też powiedziałam, że ubiegły rok uważam, że słusznie, że to był instrument dedykowany osobom starszym, ponieważ jest to inwestycja w tą osobę i niezależnie, czy ona zostanie u tego pracodawcy, czy znajdzie się gdzie indziej na tym otwartym rynku pracy, ona ma ten bagaż kompetencji, ten jej profil jest o tyle bogatszy i jest osobą atrakcyjną na rynku pracy.
Często trudniej się takim ludziom przekwalifikować.
Oczywiście, tym bardziej, że też mamy problem ze stereotypami wśród pracodawców i samych osób bezrobotnych w tym wieku, który jakby troszeczkę obniża i samoocenę i ten powrót na rynek pracy. Natomiast nie zawsze było to rzetelnie, czyli to zawyżanie cen, ale mówiąc, wracając do pytania, które pani zadała i mówiąc o tym, jaka jest skuteczność. Uważam, że każda inwestycja w człowieka, w jego potencjał, w jego zasoby jest inwestycją dobrą i trafioną, dlatego że nie bez przyczyny mówi się, że kadry są bogactwem regionów, tak? Że tam, gdzie nie ma kadr, nie ma zasobów ludzkich, nie ma potencjału, nie będzie inwestycji, bo nie ma inwestycji bez ludzi. Jeszcze póki co nie wszędzie zastępują nas roboty, komputery.
I całe szczęście, że tak jest. Panie dyrektorze, ale rzeczywiście liczba przeprowadzonych zdalnych szkoleń przekłada się na spadek bezrobocia?
Znaczy ta skuteczność akurat szkoleń i ta obiegowa opinia, że te szkolenia są nieskuteczne, ja się tutaj nie potrafię z nią zgodzić. Może był taki czas w lata 2008-2009, kiedy było bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza tych unijnych, i różne jednostki, różne instytucje prowadziły różne szkolenia z tą efektywnością bardzo różną, zresztą nawet zakładaną nisko, dlatego że to dotyczyło specyficznej grupy tych beneficjentów, kiedy chodziło o wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doświadczenia Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich wskazują, że my nigdy żeśmy od wielu lat nie schodzili ze skutecznością szkoleń poniżej 80%. Może ktoś oczywiście dyskutować, że po 4-5 miesiącach, mimo że dla nas to jest osoba skutecznie zatrudniona po szkoleniu, ona traci tą pracę, ale ona te kwalifikacje, które pozyskała, czy operatora wózka, czy operatora jakiejś tam koparki, czy uprawnień spawaczy, ona już ich nie utraci, może je tylko doskonalić poprzez następną praktykę i nam o wiele łatwiej taką osobę skierować później do pracy. Stąd się z tą nieskutecznością szkoleń nie bardzo potrafię
I rozumiem,
zgodzić.
Że tutaj państwo tak samo absolutnie za każde szkolenie warto płacić i zawsze warto inwestować, czy to już w pracujących, czy to w bezrobotnych.
No oczywiście, tutaj pani dyrektor ZNS-y dosyć szczegółowo już powiedziała o Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
I tylko o Krajowym Funduszu Szkoleniowym mówiłam, nie mówiłam o szkoleniach bezrobotnych, przepraszam.
I o szkoleniach mówię osób pracujących, więc rzeczywiście instytucje szkoleniowe bardzo często to, co powiedziała pani dyrektor, przejęły inicjatywę w organizowaniu szkoleń dla pracodawców. I nas to tak troszeczkę, zauważyliśmy też to, że te ceny szkoleń bardzo poszybowały w górę, bo jeżeli organizujemy szkolenia dla osób bezrobotnych i rozpoznajemy rynek szkoleń, więc absolutnie te ceny są znacznie, znacznie niższe. Pracodawca może niekoniecznie właśnie zna wszystkie instytucje szkoleniowe, a instytucje szkoleniowe dyktują warunki pracodawcy i te ceny szkoleń naprawdę były prawie często proponowane takie w maksymalnej kwocie, czyli w granicach 11 tysięcy złotych.
A ktoś na tym po prostu nieźle zarabiał?
No, zapewne. Bo przecież te 11 tysięcy złotych, no to naprawdę wydaje nam się, że to są ceny wygórowane za szkolenia. Jeszcze jest problem taki, że w ubiegłym roku dosyć dużo też szkoleń tak zwanych były takich miękkich, menadżerskich, jakiejś asertywności. One w tym roku absolutnie nie chcemy finansować tych szkoleń, tylko raczej
takie twarde umiejętności.
Te twarde umiejętności, ale też te, które są potrzebne na danym stanowisku pracy. Niech to będzie jakiś rozszerzony kurs księgowego, kadrowca z nowych przepisów, czy ewentualnie z obsługi wózka widłowego dla pracodawcy, bo to są wtedy takie twarde umiejętności. Myśmy mieli dosyć dużo i środków na szkolenia pracujących, dlatego że podmiotów gospodarczych na naszym terenie jest najwięcej zlokalizowanych ze wszystkich powiatów i stąd no może takie nasze, zresztą i u pani dyrektor w Nysie tak dosyć dużo było szkoleń i u nas i stąd mamy takie obserwacje właśnie dotyczące, że to często nie sami pracodawcy, a raczej jednostki szkolące poszukiwały sobie beneficjentów na szkolenia. Jeśli chodzi o szkolenia osób bezrobotnych, tutaj kwestia dotycząca efektywności jest związana również z tym, że jak gdyby obowiązują nas pewne zasady liczenia tej efektywności. I w okresie 3 miesięcy od ukończenia szkolenia dana osoba powinna właściwie podjąć zatrudnienie. Najwięcej osób zainteresowanych szkoleniami ze strony bezrobotnych w przypadku naszego Powiatowego Urzędu Pracy to są osoby, które chcą zdobyć uprawnienia kierowców zawodowych czy kategorii C, kategorii D. Zresztą nasi przedsiębiorcy bardzo poszukują szczególnie kierowców kategorii D i okazuje się, że często to samo szkolenie i później niestety ten długi proces zdania egzaminu, bo to jest nie tylko jeden egzamin z reguły były przy zdawaniu na prawo jazdy, a kilka wydłuża nam maksymalnie ten okres tego, jak gdyby czasu po szkoleniu. I stąd nawet jeżeli w którymś momencie uda się tej osobie zdać egzamin i podjąć zatrudnienie, to już jest powyżej 3 miesięcy i mówi się wówczas, analizując wskaźniki, że szkolenie nieefektywne, ale ono tak naprawdę to jest efektywne, dlatego że ta osoba po wielu próbach jednak udało się tej osobie zdobyć te kwalifikacje i podjąć zatrudnienie. Więc to, co już mówiła pani dyrektor Znysy, absolutnie każda inwestycja w człowieka jest inwestycją na pewno niestraconą, bo zawsze tej osobie na pewno przynosi pewne profity.
Panie dyrektorze, to jeszcze krótko.
Znaczy ja powiem tak, że jeżeli mówimy o efektywności, to tak, to w Krajowym Funduszu Szkoleniowym to tym efektem jest utrzymanie stanowiska pracy dla danej osoby bezrobotnej. Moim zdaniem to jest efektywność prawie że 100%. Jeżeli mówimy o efektywności szkoleń osób bezrobotnych, no to wówczas trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy, że to są pewne umiejętności, które człowiek nabywa przez całe życie. I cały czas chcemy mówić o tym, że szkolenia są inwestycją w kapitał ludzki, tak? No to ja powiem tak. Jeżeli coś inwestujemy, to powinniśmy się spodziewać efektów za kilka lat. Natomiast my, to co robimy w tej chwili, czyli badanie efektywności bezpośrednio po szkoleniu, to jest bardziej gospodarka, jak gdyby bym powiedział, obrotowa, a nie inwestycyjna. I tutaj no pierwsza rzecz, czy chcemy tego efektu teraz, czy chcemy tego efektu później. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o te szkolenia miękkie, ja się nie zgodzę, bo u mnie w zeszłym roku to było pół na pół. W tym roku, to ja powiem, że z tych, jeśli chodzi o KFS, też jest ważna, ale jeśli chodzi o KFS w Oleśnie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to nie wiem, czy bardziej miękki jest operator koparko-ładowarki, czy bardziej miękki jest operator przecinarki do nawierzchni dróg, bo ja mam same twarde. Ja mam odlewników, obrabiarki skrawające, i maszyny ciężkie drogowe. I ja tu szkoleń miękkich nie widzę. I ja na ten temat, wydaje mi się, że temat jest troszeczkę po prostu wydumany. O.
I musimy kończyć. Ja wiem, że jeszcze długo byśmy na ten temat rozmawiali, ale musimy postawić kropkę. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy byli dzisiaj moimi gośćmi. Pani Renata Lebiedzińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, pani Małgorzata Pliszka-Nysa, Maciej Flank, Olesno Rasy, Norbert Jaskuła, Strzelce Opolskie. Dziękuję Państwu serdecznie. Debata samorządowa będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Doksa.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.